Szanowny księże biskupie, drodzy bracia kapłani, drodzy kapłani ze wspólnot zakonnych, którzy pracujecie w naszej diecezji, cieszymy się też, że jesteście z nami. Drodzy klerycy, siostry i bracia żyjący w konsekracji rad ewangelicznych, siostry i bracia, chciałbym dzisiaj każdemu i każdej z was powiedzieć: dobrze, że jesteśmy. Chciałbym szczególnie wam, drodzy bracia kapłani, powiedzieć: dobrze, że jesteśmy dzisiaj i jesteśmy razem. Ta liturgia mszy świętej Krzyżma jest dla nas kapłanów szczególnym doświadczeniem. Jest doświadczeniem spotkania z Chrystusem, kapłanem, którego pokochaliśmy i któremu chcemy służyć. Jest doświadczeniem naszej wspólnej modlitwy, bycia razem. Ufam, że to spotkanie dzisiaj będzie miało wymiar też spotkania braterskiego i po prostu porozmawiania. Spotkania się, pozdrowienia i porozmawiania. To jest ważne spotkanie. Liturgia, słowo, które czytaliśmy przed chwilą, zaprasza nas, byśmy przenieśli się do Nazaretu. Jezus u początku swojej działalności w swoim rodzinnym miasteczku przytacza słowo proroka Izajasza. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie. Jezus u początku swojej działalności jest świadomy tego, kim jest. Jest świadomy tego, że został posłany, że został namaszczony Duchem i w Jego mocy podejmuje misję zleconą mu przez Ojca. Drodzy bracia kapłani, chciałbym zaprosić, żebyśmy te słowa, które Jezus wypowiada, odnieśli do siebie. Dzisiaj każdy z nas mógłby powiedzieć, może powiedzieć: Duch Święty spoczywa na mnie, ponieważ mnie posłał, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie. Dzisiejszy dzień jest dniem, w którym chcemy odświeżyć naszą tożsamość. Chcemy przypomnieć sobie, kim jesteśmy. Bardzo chciałbym, żebyśmy odkryli, odświeżyli w sobie taką nadprzyrodzoną tożsamość. Jesteśmy, bracia, powołani przez Boga Ojca. Naśladujemy Chrystusa, dobrego pasterza, i Jemu służymy, przeniknięci mocą z wysoka, mocą Bożego Ducha. Kilkanaście lat temu kongregacja do spraw duchowieństwa przypomniała w jednym z dokumentów: nad tożsamością kapłana trzeba rozmyślać w świetle zbawczej woli Boga. Tożsamość ta bowiem jest owocem sakramentalnego działania Ducha Świętego oraz uczestnictwem w zbawczym działaniu Chrystusa, przyczyniającym się do przedłużania Jego dzieła w Kościele w ciągu Jego dziejowego rozwoju. Nie wolno tracić z oczu tej pierwotnej, teologicznej architektury posługiwania kapłana, który zostaje powołany, aby był sługą zbawienia. Tylko na tej podstawie możemy właściwie ukazać znaczenie konkretnej posługi duszpasterskiej w parafiach i we wspólnotach. Aby był sługą zbawienia. Chciałbym, drodzy bracia, żeby to nam dzisiaj mocno wybrzmiało. Zajmujemy się wieloma sprawami ważnymi, bardzo ważnymi. Troszczymy się o byt materialny naszych parafii, o to, żeby wszystkie sprawy duszpasterskie były na swoim miejscu, w szkole, na katechezie, w parafii. Ale bardzo ważne, żebyśmy nie zapomnieli, że ostatecznie chodzi nam o to, byśmy byli sługami zbawienia, żeby doprowadzić naszych parafian, członków naszych wspólnot do zbawienia. Wszystko inne jest ważne, ale wszystko inne ma temu służyć. Prezbiter jest sługą Chrystusa po to, aby dzięki Niemu i przez Niego i z Nim być sługą ludzi, jego ontologiczne być upodobnione do Chrystusa stanowi podstawę wynikającej ze święceń służby dla dobra wspólnoty. Całkowita przynależność do Chrystusa, spotęgowana i uwydatniona poprzez celibat, sprawia, że kapłan jest na usługach wszystkich. Istnienie i działanie kapłana, jego konsekrowana osoba i jego posługiwanie to rzeczywistości teologicznie nierozłączne, mające na celu pełnienie misji Kościoła, wieczne zbawienie wszystkich ludzi. O to nam, drodzy bracia, chodzi przede wszystkim. O zbawienie swoje i towarzyszenie w drodze do zbawienia naszych parafian. Chciałbym, abyśmy dzisiaj modlili się, żeby w tych różnych wielu czy bardzo wielu zaangażowaniach nie stracić zasadniczego kierunku. Kim jesteśmy, dokąd chcemy prowadzić nasze wspólnoty. Chciałbym dzisiaj razem z wami, bracia, dotknąć trzech tematów, które wydają mi się kluczowe na dzisiaj. Te tematy to jest synod, wojna i formacja. Najpierw synod. Ten czas synodu, który przeżywamy w Kościele, to jest czas wielkiej szansy. Czas odkrywania Kościoła, odkrywania w nim obecności Jezusa, ale także odkrywania godności każdego ochrzczonego, odkrywania też wspólnej misji. Papież zachęca nas do tej metody synodalnej, do tego, żebyśmy się wzajemnie słuchali, żebyśmy się w tym słuchaniu szanowali, ufając, że przez każdego z nas może Duch Święty coś ważnego powiedzieć dla dobra Kościoła. To słuchanie będzie wtedy ważne, gdy uznamy naszą podmiotowość. Każdy w Kościele jest ważny. Każdy został obdarzony godnością w sakramencie chrztu. Ta droga synodalna jakoś ma w nas odświeżyć taką głęboką świadomość podmiotowości. Każdy jest ważny. Każdy w tym Kościele ma swoją misję. Ten czas synodu to czas pogłębienia ducha wspólnotowego. Każdy ma swoje miejsce, bo każdy ma swoją godność. Każdy ma swoje zadanie i każdy jest za tę wspólnotę odpowiedzialny. To wspólne słuchanie, to pozwolenie, żeby drugi człowiek mógł wypowiedzieć to, co niesie w sercu, jest uznaniem tej podmiotowości, ale jest też zaproszeniem go do współodpowiedzialności. Razem tworzymy Kościół. To słuchanie nie przekreśla naszej kapłańskiej, pasterskiej odpowiedzialności. To słuchanie ma nam pomóc w lepszym, pełniejszym podjęciu naszej misji. Wspólnota kościelna absolutnie potrzebuje kapłańskiej posługi, aby jej zapewniała obecność Chrystusa, głowy i pasterza, mówił Jan Paweł II. Kościół potrzebuje posługi kapłańskiej. Ale ważne jest, drodzy bracia, jak my tę posługę podejmujemy. Ważny jest nasz styl. Papież Franciszek mówił jakiś czas temu: kapłaństwo służebne jest jednym ze środków, jakimi się Jezus posługuje w służbie swojego ludu, ale wielka godność pochodzi od chrztu dostępnego dla wszystkich. Upodobnienie kapłana do Chrystusa głowy, czyli jako główne źródło łaski, nie zakłada wyniesienia stawiającego go na szczycie całej reszty. W Kościele funkcje nie stanowią o wyższości jednych nad drugimi, ale w Kościele funkcja jest zawsze wezwaniem do służby. Kapłaństwo wynikające z sakramentu święceń różni się istotą, a nie tylko stopniem od kapłaństwa wspólnego, w które wprowadza chrzest. Kapłaństwo ministerialne, poprzez które wierny staje się świętym szafarzem i upodabnia się do Chrystusa głowy, jest sakramentalnym udziałem w misji Jezusa i jako urząd kościelny jest włączone w hierarchię Kościoła, w służbie kapłaństwu powszechnemu, które stanowi podstawowy sposób uczestnictwa wiernych w jedynym kapłaństwie Chrystusa. W tym samym dokumencie kongregacji, który cytowałem na początku, czytamy: kapłan, któremu na mocy upodobnienia do Chrystusa głowy została powierzona funkcja służby w wspólnocie, winien znać i szanować specyfikę roli wiernych świeckich oraz na wszelki możliwy sposób zabiegać o to, by każdy członek wspólnoty podejmował w niej własną odpowiedzialność. Własną odpowiedzialność. Kapłan jest na służbie wspólnoty, ale jest także przez nią podtrzymywany. Potrzebuje on pomocy laikatu nie tylko dla zapewnienia swojej wspólnocie organizacji zarządzania, ale także dla rozwoju wiary i miłości. Istnieje swoiste przenikanie między wiarą prezbitera i wiarą innych wiernych. Chrześcijańskie rodziny i gorliwe wspólnoty wspomagały często pomocą kapłanów w chwilach kryzysu. Z tej samej racji jest ogromnie ważne, aby prezbiterzy znali i darzyli szacunkiem różne formy naśladowania Chrystusa, właściwe też dla osób konsekrowanych, oraz traktowali je jako bezcenny skarb Kościoła i jako świadectwo płodności Ducha Świętego w jego wspólnocie. Chciałbym, drodzy bracia kapłani, aby ten czas synodu, ten czas spotkań, wspólnego słuchania pomógł nam wypracować coraz lepszy styl życia naszych wspólnot. Styl, w którym każdy jest szanowany, słuchany, w którym każdy ma swoje zadanie i misję i w którym razem odpowiadamy za tę wspólnotę. Wielu z was dzieli się doświadczeniem, że często wierni traktują parafię jako miejsce usług. Przychodzą z żądaniami, że to i to chcą. Jakże ważne, żebyśmy się nie pogniewali na naszych wiernych, ale żebyśmy pokazywali im i kształtowali inne oblicze parafii, że chcemy coś razem robić. Jestem jako kapłan, pasterz dla was. Chcę wam służyć, ale chcę być z wami. Nie jestem obok was, ale z wami. To jest duże zadanie dla nas, drodzy bracia, żebyśmy nasze wspólnoty czynili coraz bardziej wspólnotami. Dlatego prezbiterzy są odpowiedzialni za to, by ich styl życia i formacji, tworzone struktury, dziedziny i sposoby duszpasterstwa wyrastały z Chrystusa, przyjmowały Jego kształt i kierowały się Jego duchem, prowadząc wszystkich do Boga. Zadaniem prezbiterów staje się zatem troska o jedność w wierze i miłości wszystkich wiernych oraz o wykorzystanie darów i hierarchicznych, i charyzmatycznych dla dobra ciała Chrystusowego i wszystkich Jego członków. Ten synod ma coś w nas rozpocząć, otworzyć. Bardzo chciałbym, żebyśmy nie zatrzymali się na stworzeniu tej syntezy synodalnej, chociaż trzeba to zrobić. I bardzo dziękuję tym, którzy angażują się w to. Ale chodzi o pewną drogę. Chciałbym do niej, drodzy bracia, wszystkich was zaprosić. Także tych, którzy do tej pory nie czują się jakoś przekonani do tej drogi. temat to jest wojna na Ukrainie. To jest trudny i bolesny temat. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy w ostatnich tygodniach bardzo się zaangażowali w różnego rodzaju pomoc. Bardzo dziękuję za zbiórki, które przeprowadziliście w waszych parafiach. Dziękuję wszystkim parafianom, którzy się włączyli w nie. Dziękuję za te zbiórki nie tylko pieniędzy, ale także różnych produktów, materiałów potrzebnych uchodźcom. Bardzo dziękuję, drodzy bracia, kapłani, że wielu z was przyjęło uchodźców do swoich parafii, niektórzy do budynków parafialnych, niektórzy nawet na plebanie. Bardzo dziękuję, bo to jest piękne i ważne świadectwo. Bardzo dziękuję, bo to zaangażowanie jest drogą odzyskiwania naszej wiarygodności i zaufania. Chciałbym zaprosić, żebyśmy dalej trwali w modlitwie o pokój, żeby w każdej naszej parafii, w każdej wspólnocie rozbrzmiewała modlitwa o pokój w czasie każdej celebracji. To jest bardzo ważna sprawa. Ta nasza modlitwa jest naszym sposobem uczestnictwa w tym dramacie. Jako ludzie wiary wołamy, ufając, że wszystko w rękach Boga. Ale chciałbym też, drodzy, żebyśmy uczyli się znowu nadprzyrodzonego Bożego spojrzenia wiary na to wszystko, co się dzieje. Chciałbym zaprosić, żebyśmy za papieżem Franciszkiem w każdym z uchodźców uznali, że jest w nich obecny Jezus, zmuszony jak w czasach Heroda do ucieczki, aby siebie ocalić. Jesteśmy wezwani, mówi papież Franciszek, by w ich twarzach rozpoznać oblicze Chrystusa, głodnego, spragnionego, nagiego, chorego, obcego i więźnia, który jest dla nas wyzwaniem. Jeśli go rozpoznamy, to my będziemy mu dziękować za to, że mogliśmy go spotkać, miłować i służyć mu. W innym miejscu papież mówi, każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi, jest okazją do spotkania z Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki. Pan powierza macierzyńskiej miłości Kościoła każdą osobę ludzką zmuszoną do opuszczenia swojej ojczyzny w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Troska taka musi być wyrażona w sposób konkretny na każdym etapie doświadczenia migracyjnego. To wielka odpowiedzialność, którą Kościół pragnie dzielić ze wszystkimi wierzącymi oraz ludźmi dobrej woli, którzy są powołani do odpowiadania na wiele wyzwań stawianych przez współczesną migrację z wielkodusznością, skwapliwie, mądrze i dalekowzrocznie, każdy według swoich możliwości. Musimy też, drodzy księża, pamiętać, że samo humanitarne przyjęcie wojennych uciekinierów jest tylko pierwszym etapem stojącego przed nami wyzwania wyrażonego w słowach Jezusa: byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. W perspektywie długoterminowej przed przybyszem i wspólnotą stoją kolejne zadania związane już z procesem integracji. W takiej sytuacji wejście uchodźców do społeczeństwa wymaga od nich usamodzielnienia się, nieodłącznie związane jest z akceptacją lokalnej kultury, obowiązującego prawa, przestrzegania zasad bezpieczeństwa społecznego. Obecna sytuacja wymaga podjęcia trudu mądrego zarządzania procesem integracji społecznej. Trzeba się do niego przygotować i jak najszybciej rozpocząć, mając jednocześnie na uwadze nie tylko dbałość o integrację uchodźców z polskim społeczeństwem, ale również wspieranie integracji wewnątrz samej społeczności ukraińskiej w Polsce i wzmacnianie jej zasobów, aby jej przedstawiciele byli również, kiedy to będzie możliwe, zdolni do powrotu do swojego kraju i podjęcia się jego odbudowy. Chciałbym zwrócić wam uwagę na jedną szczególną też kwestię, która wymaga naszej uwagi. Przyjęcie migrantów i uchodźców wiąże się nieuchronnie z napięciami w społeczeństwie przyjmującym. Najczęściej powstają one na tle dostępu do zasobów, rywalizacji o miejsca pracy, poczucia niesprawiedliwego traktowania w zakresie edukacji, służby zdrowia czy możliwości korzystania z pomocy społecznej. Istnieje realne niebezpieczeństwo, że spontaniczna gościnność i serdeczność ze strony Polaków po dłuższym czasie mogą przerodzić się w niechęć do uchodźców. Jest to wyzwanie dla instytucji państwowych i samorządów. Niezwykły jednak potencjał tkwi w mądrym, duszpasterskim towarzyszeniu procesom pomagania i integracji. Głos duszpasterzy, wyjaśniający i koncyliacyjny, może mieć duże znaczenie dla kształtowania klimatu społecznego. Bardzo proszę, zwróćmy na to uwagę. Chciałbym zostawić jeszcze trzeci temat. Formacja. Formacja jest zadaniem na całe życie. Nie sprowadza się do oddziaływań ściśle formacyjnych, ani nie zawęża do stosowania środków i metod wychowawczych czy reguł i praktyk zalecanych w danej wspólnocie. Pedagogia Kościoła zmierza ku temu, aby w sposób formacyjny przeżywać codzienność, aż po kres życia doczesnego. Najbardziej formuje nas codzienność, to co przeżywamy. I w formacji chodzi o to, żeby nasze codzienne obowiązki, zadania były miejscem, w którym służymy Jezusowi i żyjemy coraz bardziej tak, jak On żył. Formacja stanowi proces obejmujący całą osobę ludzką, rozum i wolę, pamięć i wyobraźnię, potrzeby i motywacje, ciało i duszę, zmysły i psychikę, razem z mnogością emocji, uczuć, wrażeń, impulsów, postaw, zachowań i sposobów bycia, która potrzebuje nawracania się, aby upodobniając się do Chrystusa, mogła ujawnić Boga jako miłość i wspólnotę. Podstawową przestrzenią przemiany jest to, co zwykle nazywamy sercem człowieka, czyli jego ukryte centrum i źródło czynów. Przemieniające się serce nabiera, zwłaszcza w relacjach z bliźnimi, nowej wrażliwości duchowej, moralnej, intelektualnej, uczuciowej. Dlatego zasadniczym celem formacji nie może być kształtowanie tylko tego, co zewnętrzne w życiu i postępowaniu osób, czy też koncentrowanie się na doskonałości wyizolowanej z relacji jednostki, lecz powinno się dążyć do wewnętrznej przemiany i do przeobrażenia serca osoby. Bardzo chciałbym zaprosić, drodzy bracia kapłani, abyśmy chcieli podjąć drogę formacji, aby formował się każdy z nas, niezależnie ile lat kapłaństwa przeżył, abyśmy dzięki temu mogli lepiej odpowiedzieć na wezwanie Jezusa dzisiaj, abyśmy mogli rozwijać się jako osoby, jako kapłani, jako uczniowie Jezusa, abyśmy rozwijając się mogli lepiej służyć naszym wspólnotom, bardziej być dla naszych wspólnot. To jest ważne wyzwanie. Świat, w którym żyjemy, jest coraz bardziej wymagający. Szybko się zmienia. Ważne, żebyśmy gdzieś się nie zatrzymali. Dzisiaj już nie wystarcza powiedzieć, zawsze tak było. Świat staje się inny z tygodnia na tydzień. Ważne, żebyśmy czegoś nie przespali. Wysiłek formacyjny, który podejmujemy każdy z nas, jest właśnie po to, żebyśmy umieli odpowiedzieć na to, co się dzieje wokół nas, do czego nas Jezus dzisiaj zaprasza. Charakter formacji prezbiterów determinuje ich tożsamość. Powinna to być formacja ucznia misjonarza, świadka i przyjaciela Jezusa, który upodabnia się do Chrystusa, kapłana, głowy, sługi, pasterza i oblubieńca Kościoła. Owo upodobnienie potrzebne jest we wszystkich wymiarach osoby. W wymiarze ludzkim, duchowym, intelektualnym, pastoralnym. Formacja prezbiterów jest formacją pasterzy Kościoła, gotowych do daru z siebie, by wychodzić do ludzi, dzielić z nimi życie, towarzyszyć tym, którzy są, oraz szukać zagubionych i przyprowadzać ich do Boga i Kościoła. Na fundamencie jedności z Jezusem formacja uzdalnia powołanych do bycia z ludźmi i dla nich na wzór Jezusa. Tym samym pogłębiona formacja do życia wewnętrznego wiąże się ściśle z formacją do komunii kościelnej. Komunia z Jezusem pomoże uniknąć duchowej światowości, która jest szukaniem siebie. Pasterska więź z ludźmi stymuluje do pogłębiania życia duchowego. Chciałbym, drodzy kapłani, zaprosić, byśmy tę drogę formacji podejmowali nie tylko z jakiegoś zewnętrznego nakazu, ale przede wszystkim z wewnętrznego, z wewnętrznej potrzeby, z wewnętrznego przekonania. Dzisiaj, drodzy bracia, dziękujemy za dar kapłaństwa. Dziękujemy za powołanie każdego z nas. Cieszymy się naszymi jubilatami, ale też chcielibyśmy pokornie prosić o błogosławieństwo, widząc swoje ograniczenia, słabości, niemoce, tym bardziej wołajmy do Jezusa o Jego łaskę, o Jego błogosławieństwo. Tym bardziej przypominajmy sobie Jego obietnice, które wybrzmiały w czasie naszych święceń. Wspominajmy naszych zmarłych braci, kapłanów. Wspominajmy i pamiętajmy o naszych zmarłych biskupach, biskupie Edwardzie, biskupie Teofilu. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Pamiętajmy o innych braciach, którzy w ostatnim czasie umarli. Niech to wspólne spotkanie, modlitwa, rozmowy, bycie razem pomogą nam bardziej kochać Pana Jezusa, Jego Kościół i tych wszystkich, którzy nas otaczają.